I Lubuskie Forum, czas rozpocząć. Bogdan Sadowski, dzień dobry. Witam także gości w studiu, Elżbieta Płonka, Prawa i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam.
Władysław Komarnicki, senator Władysław Komarnicki, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry Państwu, witam.
Robert Janacki, Porozumienie.
Dzień dobry Państwu.
Artur Groc, Kukiz 15.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jan Andrykiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Państwu.
Oraz Andrzej Kosik, Nowoczesna.
Dzień dobry.
Coraz więcej szczegółów znamy, jeśli chodzi o propozycje socjalnych programów obecnego rządu. Wiemy, kiedy programy będą wdrażane w życie, że będą kontynuowane w latach przyszłych w przypadku wygranych wyborów i wiemy, ile ów programy będą kosztować budżet państwa. W przypadku rozszerzenia programu 500+, koszt wzrośnie o 20 miliardów złotych, z kolei 11 miliardów ma kosztować budżet 13K dla emerytów i rencistów. I opozycja nazywa to rozdawnictwem pieniędzy, zadłużeniem państwa oraz też takie określenie słyszałem, korupcją polityczną. Wczoraj na te zarzuty odpowiedział premier Mateusz Morawiecki, wskazując, że pieniądze znalazły się po wypowiedzeniu wojny przestępcom gospodarczym oszukującym państwo na podatku VAT i CIT. Premier powiedział tak, pozwolicie państwo, że zacytuję. Nasi poprzednicy musieli łatać dziurę, zabierając OFE 155 miliardów, podnosząc wiek emerytalny i VAT do 23%. Te działania świadczą o ich bezradności. Szukali w naszych kieszeniach zamiast poszukać w kieszeniach oszustów. Zdaniem szefa rządu ubytek wpływów z VAT był tak gigantyczny, że mógłby przez 6 lat finansować program 500+. To jak według państwa jest istotnie? Mamy do czynienia z rozdawnictwem i zadłużaniem państwa, czy lepszą efektywnością w ściągalności podatków, przez co większą ilością pieniędzy w budżecie i pieniędzy na te programy socjalne? Panie senatorze, senator Władysław Komarnicki, na początek, Platforma Obywatelska.
Ja tutaj wielokrotnie mówiłem w studiu, że za każdym razem, jeżeli cokolwiek dodajemy biednym i dzieciom, jestem absolutnie za. I tak zawsze stawiałem sprawę. Niemniej jednak mam pewne wątpliwości, bo tylko człowiek bezmyślny tych wątpliwości nie ma. Pan premier tak pięknie powiedział, tylko zapomniał jedną rzecz dodać. Ostatnio nawet użył takiego sformułowania, że prześcignęliśmy Portugalię i Grecję. Prześcignęliśmy rzeczywiście Portugalię i Grecję, ale nie zapomniał pan premier dodać jedno zdanie, że prześcignęliśmy ich dlatego, że właśnie Portugalia i Grecja, ekipy polityczne, które dochodziły do władzy, licytowały się, kto da więcej. I dlatego dzięki temu, żeśmy prześcignęli. Oby, nie daj Boże, nie powtórzył się taki scenariusz. Co mnie martwi? Rozmawiamy na ziemi lubuskiej. 4 miesiące temu pani minister Elżbieta Rafalska powiedziała, cytuję, żeby dać pierwszemu dziecku 500+, my nie mamy tych pieniędzy. W związku z tym dzisiaj jako przedsiębiorca mogę powiedzieć tak, że ja sobie nigdy nie wyobrażałem, jak prowadziłem kilkanaście lat firmę, żeby po zamknięciu budżetu, tak, kiedy ustalałem rok przyszły z moimi wspólnikami, było to nie do pomyślenia, żeby w trakcie, zaraz po zamknięciu budżetu, nagle znajdowały się jakieś pieniądze, które tak naprawdę są bardziej, myślę, na dzień dzisiejszy wirtualne niż rzeczywiste. Ja jestem, ja każdemu życzę dobrze i mojej ojczyźnie szczególnie. Będę się cieszył, jak się znajdą te pieniądze. Tylko, że jeżeli już krytykujemy tak do spodu poprzedniej ekipy, to znowu pan premier zapomniał dodać, co jest istotą rzeczy, że były dwukrotne potężne kryzysy. Obyśmy nie wpadli, broń Boże, w kryzys, bo może być gorzej niż źle. I ostatnie zdanie. Przy dzisiaj, przy schłodzeniu gospodarki, ja się nie zgadzam z panem premierem, bo mówił nieprawdę kolejną, że my już jesteśmy taką gospodarką, że nie jesteśmy uzależnieni od żadnych państw ościennych. No głupoty. Schłodzenie powoli idzie w Unii Europejskiej i na świecie. Zagląda za węgła. Każdy z krajów, przypominam, a jest 12 krajów Unii Europejskiej, którzy mają tak zwaną nadróbkę budżetową. Jedyna 13 Słowacja jest na tak zwanym zero. My idziemy bardzo niebezpieczną ścieżką. Ale tak jak powiedziałem na początku, jestem za.
Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość.
No i bardzo dobrze, że opozycja jest za, którą tutaj pan senator reprezentuje. PiS realizuje swój program. Realizuje go nawet w sposób bardziej intensywny w tym roku, ponieważ jest okazja po pierwsze, jeszcze raz wesprzeć rodziny polskie, wesprzeć dzieci polskie i ubóstwo eliminować. Po drugie, jest okres wyborczy i PiS pokazuje swoje możliwości także realizowania dalszych planów, perspektywicznych planów wsparcia społeczeństwa polskiego. To nie jest tak, że można założyć wolny rynek i pozwolić, to już oglądaliśmy, żeby sobie ludzie radzili. Okazuje się, że ludzie nie są w stanie sobie poradzić, a problem demograficzny Polski jest tak bardzo trudny, że należy zrobić wszystko, żeby społeczeństwo polskie się rozwijało. A rozwija się głównie przez rodzinę. I tutaj wszystkie te inne, wszystkie punkty tego programu, o którym myślę, że dzisiaj będziemy też trochę mówić, pokazują, że to jest perspektywiczne wsparcie rozwoju rodziny polskiej, rozwoju społeczeństwa.
Przenosimy się do studia w Zielonej Górze. Jan Andrykiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Polskie Stronnictwo Ludowe bardzo się cieszy, że znalazły się pieniądze także na pierwsze dziecko, ale jeszcze nie tak dawno nie znalazła się złotówka za złotówkę, kiedy proponowało Polskie Stronnictwo Ludowe, albo szczególnie samotnym matkom, biednym rodzinom, którzy przekraczają ten próg o złotówkę czy dwa złote, wyrównywać te kwestie. Niewątpliwie są to działania przedwyborcze, żeby utrzymać władzę. PiS zdecydował się na takie kroki, ale kroki te ja oceniam i Polskie Stronnictwo Ludowe oczywiście pozytywnie, bo i na pierwsze dziecko, i emerytom, i rencistom myśmy ciągle proponowali, żeby znieść podatek dla emerytów i rencistów, to by były podobne kwoty, ale tu jest jednorazowa danina, bo akurat od prezesa to ma być tak zrozumiane, że ktoś był tak jak kiedyś wielki, wspaniały car czy cesarz dawał coś tam tym chłopom biednym, tak teraz Polakom daje ktoś, jedna osoba. To powinno wynikać z funkcjonowania polskiej gospodarki, która jest coraz mocniejsza, jest koniunktura sprzyjająca w świecie. Niektórzy, tutaj wspomniał pan Komarnicki, mówiąc o tym, że mają nadwyżki budżetowe, kilkanaście krajów Unii Europejskiej. Powinniśmy też o tym pomyśleć, ale jak są środki i można je zrealizować, to są bardzo szczytne cele i trudno je nie poprzeć. Żaden polityk, jeśli miałby na to pieniądze, oczywiście by na to przeznaczył.
Artur Groc, Kukiz 15.
No pan, panie redaktorze, pyta się teraz, skąd na to wszystko wziąć pieniądze. I powiem panu tak, cała Polska...
Ja inaczej zadałem pytanie.
No ale powiedzmy, że w ten sposób je zrozumiałem. Ale cała Polska się pyta. Główne umysły ekonomiczne w Polsce zastanawiają się, co tak naprawdę się stało i skąd wziąć pieniądze na finansowanie tych programów słusznych i szlachetnych skądinąd. I oto wszyscy zachodzą w głowę, a... Grupa nieudaczników z Nowogrodzkiej znalazła pomysł. Otóż stwierdziła, zadłużmy się.
Proszę mi nie przeszkadzać.
Proszę mi nie przeszkadzać. Zadłużmy się. I oczywiście, bo przecież za czasów Platformy dziura budżetowa wynosiła 8%, za naszych czasów wynosi tylko 2%, więc możemy kopać, mamy jeszcze przestrzeń do kopania tej dziury budżetowej. Wszystko się zgadza. Z jednym małym wyjątkiem. Otóż Platforma kopała tę dziurę budżetową w sytuacji, kiedy była prosperita. I w Europie, i na świecie, i w Polsce. Pan Morawiecki zaczyna kopać dziurę w momencie, kiedy nadchodzi wielkimi krokami kryzys. I to widać u naszego niemieckiego sąsiada, gdzie zaczyna się recesja. I co na to pan Morawiecki? Otóż w wywiadzie dla TVN24 twierdzi... że tak naprawdę chyba po raz pierwszy od 30 lat w żaden albo w niewielki sposób jesteśmy uzależnieni gospodarczo od naszych partnerów zachodnich. I zastanawiam się, kto mógł podobną bzdurę wymyśleć, jaki to mógł człowiek powiedzieć podobne słowa. I przychodzą mi trzy możliwości. Otóż człowiek, który ma idiotów, za idiotów Polaków mógł powiedzieć takie słowa. Człowiek, który prawdopodobnie jest dyletantem ekonomicznym, albo człowiek, który jest stałym klientem wróżbity Macieja. W przypadku pana Mateusza Morawieckiego wydaje mi się, że te trzy opcje są wielce prawdopodobne. I kwestia jeszcze trzynastki dla naszych kochanych emerytów. Otóż w tej kwestii nie mam wątpliwości, skąd się znajdą pieniądze, ponieważ skoro jest to prezent od Jarosława Kaczyńskiego, mam nadzieję, że w maju pan Jarosław Kaczyński naruszy swój budżet domowy, swoje oszczędności i wypłaci naszym emerytom pieniądze. Jeżeli nie, będziemy prosili i namawiali emerytów aby występowali z pozwami i wobec Jarosława Kaczyńskiego, no bo skoro ma być to jego prezent, to niech sfinansuje swój prezent i swoje obietnice. Dziękuję.
Robert Anacki, porozumienie.
Trudno było tego słuchać, ale może się odniosę właśnie do tych słów, jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, bo one są tutaj kluczowe. Jeżeli chodzi o 500+, jest to program realizowany przede wszystkim z tego, że mieliśmy lukę VAT-owską i była taka możliwość, żeby te pieniądze przeznaczyć na programy społeczne. Ja tylko zwrócę uwagę koledze, że obsługa fiskalna państwa to jest około 2% w całej Europie, więc to opowiadanie, że za każdym 500 zł idzie 700 zł, to są właśnie banaluki ekonomiczne i tutaj trzeba to twardo powiedzieć. Jeżeli pan ma problem z dzieleniem się społecznym, na przykład podatkami, które płacimy wszyscy, nawet jako przedsiębiorcy, ja jestem przedsiębiorcą i odprowadzam tych podatków znaczną ilość co miesiąc, to ja muszę powiedzieć tylko tyle. To no, trzeba być naprawdę ślepym chyba na kwestie rodziny, dzieci i te pieniądze wracają z powrotem do gospodarki. Kiedy nie mamy tej luki VAT-owskiej, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że 500 zł, które dostaje mama, która po prostu kupuje coś dziecku i tak jest w większości rodzin, bo dostrzegam to po prostu po znajomych, po przyjaciołach, po swojej rodzinie, po prostu wiem, jak to wygląda z praktyki i myślę, że wszyscy się tutaj zgodzimy, to te pieniądze, jak kupujemy towary różnego rodzaju usługi, one i tak wracają z powrotem do budżetu państwa.
Szanowny panie, jest pan przedsiębiorcą, 8% tego wraca maksymalnie do budżetu państwa. No niech pan nie opowiada głupot, naprawdę.
Ależ szanowny panie, czy mniej wraca do budżetu państwa, a więcej do pośrednich przedsiębiorców, którzy też mają rodziny i zaspokajają ich potrzeby, to dobrze. To pan tutaj nie zauważa całego mechanizmu i łańcuszka tego, że to generuje popyt wewnętrzny. I powiem tylko tyle. Jeżeli pan ma problem społeczny z dzieleniem się, niestety taką mamy, czy stety, konstrukcję dzisiaj cywilizacji naszej, że państwo przejmuje coraz więcej kwestii na siebie, dlatego że sami sobie nie jesteśmy w stanie tych wszystkich usług świadczyć.
Mam tak problem, jest. Proszę pana, z tym, że kupujecie głosy za moje pieniądze.
Ja nie kupuję głosów za pana pieniądze, to po pierwsze. Ja reprezentuję Porozumienie Jarosława Gowina i tu bym chciał dodać drugi punkt. Rząd Zjednoczonej Prawicy, właśnie cały rząd Zjednoczonej Prawicy, to również Porozumienie Jarosława Gowina, ale to również właśnie międzyresortowa praca z panią na przykład tutaj minister Rafalską i na przykład mały ZUS, pas startowy, to są właśnie bodźce, gdzie moi młodzi przyjaciele, którzy na przykład w branży, w której pracuję, zakładają dzisiaj własne działalności, startują, bo mają takie możliwości. Obniżenie na przykład podatku CIT, mamy PIT, który nie będą młodzi pracownicy płacili i powiem panu tylko tyle. Ja jako pracodawca, zawsze jak mam zatrudnić niedoświadczonego młodego pracownika, zastanawiam się nad tym, czy mi ekonomicznie po prostu się to zepnie. Dzisiaj, jeżeli będę miał taką możliwość, żeby na przykład na start dać komuś taką szansę przez te ulgi, to pewnie chętniej podejmę taką decyzję i pan jako przedsiębiorca pewnie też o tym wie. Więc tych bodźców, które równoważą to, jest z dwóch stron na tyle dużo, że przy tym, co się faktycznie dzieje i obserwujmy fakty, to specjaliści ekonomiczni Platformy mówili, że się nie da zrealizować programu 500+, ja sam osobiście w to wątpiłem. A dzisiaj po prostu muszę powiedzieć, że jeżeli się odpowiednio prowadzi finanse państwa, to jest to możliwe. Rzeczywiście, jeżeli będzie to wystudzenie, o którym mówił tutaj pan senator, to trzeba będzie zwrócić uwagę na pewne obszary państwa i na przykład wstrzymać pewne inwestycje lub pobudzić gospodarkę w inny sposób. Ale od tego mamy Narodowy Bank Polski, stopy procentowe, inne narzędzia, więc cały ten ekosystem, który my mamy, jest niezwykle istotne, żeby patrzeć na niego właśnie bardzo szeroko. I ja myślę, że tutaj bez problemu rząd Zjednoczonej Prawicy sobie z tym poradzi, wygramy te wybory i będziemy mogli realizować i programy społeczne, ale również pobudzać gospodarkę, bo my cały czas gonimy. My gonimy te duże gospodarki europejskie i jesteśmy właśnie dlatego w takim rozwoju i ja myślę, że dekadę, dwie jeszcze spokojnie możemy to gonić.
Andrzej Kosik, Nowoczesna. Bardzo proszę.
Padło tyle słów emocjonalnych i takich dużych. Natomiast ja bym chciał państwu przypomnieć jedną rzecz. 16 stycznia Sejm przyjął budżet i w tym budżecie podano następujące liczby, że przychody będą 388 miliardów, natomiast wydatki będą 416 miliardów. Już założono, że będzie 28,5 miliarda deficytu budżetowego. Pani Czerwińska wtedy mówiła, że dziękuję za to głosowanie i że budżet jest policzony dobrze, jest niezbędna stabilność przepisów podatkowych. I nagle po miesiącu okazuje się, że znajduje się 10% w kieszeni każdego z nas dodatkowo. No, czy pani minister wtedy miała rację, czy była niedoinformowana, czy to, o czym mówią publicyści, założono pewne zakładki? Nie. Zdaniem naszym jest to przede wszystkim kiełbasa wyborcza. Mówi się o źródłach, które mają to zapewnić. No, chyba wszyscy w tym studio, nasi radiosłuchacze, zdają sobie z tego sprawę, mówi się, że jednym ze źródeł, które ma zapewnić ten przypływ do tej grupy tych 40 miliardów, ma być opodatkowanie cyfrowych gigantów. Jeżeli ekonomiści Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji sobie nie mogą z tym poradzić, to tak jak tutaj kolega powiedział, cudotwórcy z Nowogrodzkiej mają sobie z tym poradzić, no nikt chyba z nas sobie nie wątpi, że te 40 miliardów powstanie z dodatkowego obciążania się. Partia rządząca z dodatkowymi partiami rządzi już 3,5 roku, tak? I no, doszła już do pewnych rezerw w zakresie znajdowania luk finansowych. To już się nie da więcej z tego wycisnąć. A w zakresie tych transferów. Oczywiście pieniądze każde dla polskich rodzin są potrzebne, ale nie może być pewna urawniłowka, tak? Że nagle wszyscy dostają, czy pewne grupy, głównie grupy naszych wyborców, tak? Dlaczego zapomina się o pielęgniarkach? Dlaczego zapomina się o dzieciach specjalnej troski, tak? Dostają ci, którzy mogą być naszymi potencjalnymi wyborcami.
A rodziny pielęgniarek nie dostają 500+?
No więc właśnie.
To znaczy tak, to jest...
Prosiłbym o nie wchodzić w tę retorykę, za którą przepraszaliście. Mianowicie przepraszał minister Szczelski.
Za te rozłożone nogi pielęgniarek, tak? Bo one też mogą mieć więcej 500+, bo to jest logika myślenia PiS-u właśnie.
Elżbieta Płonka.
Przepraszam bardzo i dementuję. Nie jest to logika myślenia PiS-u. To jest złośliwość ze strony dwóch w tej chwili partii, które są w studio reprezentowane. Właśnie, które się ostatnio wypowiadały, między innymi Kukiz 15. Przykro tego słuchać, dlatego, że to jest naprawdę takie złośliwo-wulgarne. Uważałabym, że w tym momencie powinniśmy rozmawiać merytorycznie i bardzo mi odpowiada głos Platformy, który absolutnie pan senator mówi tu merytorycznie. Jeżeli mu się coś nie podoba, jeśli opozycja ma wątpliwości, to z tymi wątpliwościami należy występować publicznie. Jeżeli są wątpliwości, skąd się wezmą pieniądze na te dodatkowe zadania, które nie były widziane, które nie były w programie przy uchwalaniu budżetu, to należy zapytać publicznie pana premiera, skąd te pieniądze pan weźmie. Uważam, że zmiana w systemie podatkowym przyniesie właśnie te dodatkowe pieniądze, chociaż jak wiadomo, system podatkowy musi być z wyprzedzeniem. Konstytucyjnie nie można tego wprowadzić z dnia na dzień, ale to musi być z wyprzedzeniem i od nowego okresu rozliczeniowego. Ale na pewno zostało to policzone. Byliby powiedziałabym tak. Partia rządząca, nasz cały obóz prawicowy byłby po prostu nieobliczalny, futurystyczny, tak jak państwo mówicie, a tak nie jest, gdyby tak postępował, żeby za chwilę, obejmując władzę po wyborach nowych, wpaść w dziurę własnych pomysłów. Więc tak na pewno nie jest, o czym świadczy działalność tego rządu przez te 3,5 roku. Na pewno są sposoby i metody na znalezienie tych pieniędzy. Na pewno jest to istotne, że mamy bardzo trudny rok, gdzie się decyduje przyszłość Polski, bo w ten sposób patrzmy, czy będzie nadal rozwijało się społeczeństwo, czy też dojdzie do władzy, mogą dojść siły destrukcyjne, bo wtedy, wyobrażam sobie, zacznie się zabieranie ludziom.
Jeszcze króciutko, senator Komarnicki, tak, zmieniamy temat.
Tak. Ja tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz, co mną niepokoi, tak jak zasygnalizowałem, to jest to, że pani minister Rafalska nie była przy tej decyzji, to jest po pierwsze. Po drugie, niestety z przykrością chcę powiedzieć, miny pani minister finansów świadczy o tym, że nie konsultowano z nią. I ostatnia sprawa, gdyby był doradcą premiera, to doradziłbym mu inaczej rozwiązać sprawę tych 880 zł, żeby nie mówili, że to jest korupcja polityczna, tylko zrobiłbym tak jak w Wielkiej Brytanii. Mianowicie zwolniłbym z podatku tych biednych emerytów, zastosowując pewien pułap i poziom. I w ten czas rozumiem, że to byłoby mądre
to
i sprawiedliwe.
Jest słuszna
to jeśli
podpowiedź.
Można jeszcze Kukiz 15
znaczy jedno zdanie adwocem chciałbym powiedzieć.
Robert Hanacki.
Jeżeli chodzi o to, co mówiła pani marszałek i pytanie premiera, tutaj można to, co powiedziałem, przytoczyć. Jeżeli ktoś nie zapłaci pełnego ZUS-u, tylko mały ZUS i ten młody człowiek pójdzie na rynek, no to kupi produkt nominalnie VAT to 18%, stąd te pieniądze. Jeżeli przedstawiciel Kukiz 15, pan przedsiębiorca, tak prostych mechanizmów nie rozumie, to proszę mi uwierzyć, no trudno tu dyskutować. Naprawdę.
Szanowni Państwo, ostatni głos dyskusji,
można jeszcze ad vocem. Otóż przede wszystkim nie krytykowałem zwolnienia z podatku PIT 26-latków albo ludzi, którzy wchodzą na rynek i są w młodszym wieku.
Ale stąd te pieniądze.
Momencik. Krytykowałem rozdawnictwo 500+ i krytykowałem prezent od Jarosława Kaczyńskiego. Tak jak powiedziałem, który prawdopodobnie sfinansuje z własnych oszczędności, tudzież zapożyczy się w spółce Srebrna. Ad vocem pan sam przyznał przed chwilą, że w momencie, kiedy dopadnie nas kryzys, a wy będziecie u władzy, będziecie cieli różne programy. I to pan teraz właśnie obnażył całą waszą strategię, czyli brak strategii. To, co powiedział przed chwilą pan senator. Nawet minister finansów była zaskoczona. Czyli jeżeli minister finansów jest zaskoczona, to tak naprawdę zrobiliście znowu pokazówkę, nie mając żadnych danych, żadnych wyliczeń i żadnej świadomości dotyczącej tego, skąd te pieniądze wziąć.
Czy rozumiem, że pan kpi, bo jeżeli pan na przykład traci pracę lub w takim wypadku, nie wiem, zmniejszają się pana dochody, to pan nie tnie wydatków.
Panowie,
my nielogicznie mówimy.
Panowie,
jak będzie gorzej,
zmieniamy
to
rozumiem, temat.
To jest zrozumiałe, tylko właśnie przed chwilą przyznaliście, że nie wiecie, czy będzie kryzys, a jeżeli będzie, to utniecie
temat. Dobrze, zmieńmy temat.
Chciałbym,
żeby tak teraz mówi pan o absurdach.
Życie jest weryfikowane.
Chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali.
Jeżeli wy się tylko dajecie
więcej wiary naprawdę w Polaków.
Bardzo proszę.
Doświadczeniu to bardzo.
Chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o szpitalu wojewódzkim w Gorzowie, bo ostatnio no można odnieść wrażenie, że dużo medialnego szumu wokół niego się pojawiło. Przede mną jest apel Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie do Zarządu Województwa Lubuskiego. Prezydium zwraca się z wnioskiem o podjęcie decyzji personalnych mających, cytuję, przywrócić zdolność zarządzania szpitalem. W ocenie Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej obecny zarząd utracił zdolność do skutecznego zarządzania jednostką. I tutaj podane są przykłady, między innymi, i też cytuję, drastycznego zmniejszenia zabiegów na oddziale chirurgii, zakłócania w funkcjonowaniu zakładu radiologii, czy zatrudnienie lekarki, z którą kilka lat temu rozwiązano w atmosferze skandalu umowę. Ten ostatni punkt jest już nieaktualny, bo umowę rozwiązano. Przypomnę też, że przed kilkoma tygodniami pismo w podobnym tonie napisali lekarze z oddziału chirurgii, w którym wytknęli zarządowi szpitala brak dobrej woli w rozwiązywaniu problemów przez nich zgłaszanych. Szanowni Państwo, można odnieść wrażenie, że no, wytworzyła się jakaś zła tutaj atmosfera wokół lecznicy w Gorzowie. Proszę też zwrócić uwagę w tej dyskusji, że uwagę na, że niezadowolenie i zastrzeżenia zgłaszają, no nie politycy, niechętni zarządowi szpitala, sami lekarze. I czy to jest sygnał? I to już jest także pytanie do Państwa, do tego, by no, właściciel szpitala, czyli zarząd wojewódzki, przyjrzał się pracy zarządu szczegółowo. Co prawda niedawno w lecznicy był wyrywkowy audyt, ale protesty dalej są. Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość. Także lekarz.
No cóż, nie tylko lekarze są niezadowoleni, bo i technicy radiologii tutaj wypowiedzieli posłuszeństwo niejako tym rygorom, które tam są w szpitalu. Pielęgniarki nie mają się dobrze, bo że przeciążone są pracą. Temat medycznego zespołu jest zawsze trudny, ale pewien porządek powinien być. Natomiast ja się spotkałam z tym, że jest nerwowość całego personelu, że jest nieufność do siebie nawzajem i że to zagraża tak naprawdę bezpieczeństwu leczenia pacjentów. Mówią mi o tym albo pacjenci, albo mówią o tym młodzi lekarze, rezydenci, którzy są zobowiązani do pozostawania na oddziale, gdyż bez nich na przykład oddział po południu czy tam do południa nie dokończy swojej funkcji. Przykładem takim też jest pediatria, która jest zaniedbana w tym szpitalu, a jednak jest ona takim bardzo newralgicznym oddziałem, ponieważ tu spływają najczęściej, odsyłane są trudniejsze rzeczy z powiatów, z oddziałów, gdzie nie ma, albo gdzie są i są problemy z dziećmi. Zawsze ta odpowiedzialność jest przesuwana na drugi poziom referencyjny. Dlatego uważam, że dojrzał jakby temat, abyśmy publicznie oceniali także na sejmiku, bo organem założycielskim i udziałowcem stuprocentowym tej spółki jest samorząd województwa. W poniedziałek mamy sejmik. Myślę, że ten punkt powinien znaleźć się, chociaż go na razie nie widzę, ale mam nadzieję,
ale można wprowadzić,
że wprowadzimy go właśnie wspólnymi siłami, że to nie będzie tylko opozycyjne opozycyjny wniosek, ale wszyscy pochylimy się nad tym tematem. Ja nie zdążyłam na Komisję Zdrowia, bo niestety miałam bardzo trudny dyżur w hospicjum i nie udało mi się pojechać wczoraj. To trochę późno było, ale myślę, że w poniedziałek nad tematem szpitala sejmik wojewódzki się pochyli. Nie jest dobrze, no bo jest tak, jak wszyscy tu słyszymy. Lekarze są zaniepokojeni, bo chirurgia, można powiedzieć, wygasiła swoją aktywność taką dla miasta. Słyszę, że pan prezes się zwrócił do miasta o pomoc finansową, ale pytanie zadane powinno być panu prezesowi, a jak wykonuje pan funkcję dla miasta, bo chirurgia ogólna to jest zadanie pierwszego poziomu. Dla mieszkańców miasta okazuje się, że muszą mieszkańcy szukać.
Senator Władysław Komorniński, Platforma.
Jestem pani wdzięczny, pani radna, pani marszałek, pani doktor, jestem pani wdzięczny, że bez emocji powiedziała pani to, dlatego że ja ze szpitalem jestem związany od zawsze. Ja ze szpitalem jestem związany, jak było źle, Władysław Komarnicki jako prezes firmy wspierał własnymi pieniędzmi. Dzisiaj muszę powiedzieć z całą przykrością, że irytują mnie pewne emocje, brak rozeznania, natomiast uważam osobiście, że jakaś dziwna nagonka jest. Wiele lat byłem prezesem, nie wyobrażam sobie, żeby poszczególne grupy zawodowe, które są zatrudnione, wyrażały swoje niezadowolenie w stosunku do zarządu, bo zdaje się, że zarząd, zgodnie z kodeksem, ma handlowym tam do załatwienia dwie najważniejsze sprawy. Rozwój szpitala i żeby pacjenci przede wszystkim byli dobrze obsłużeni. I ja nie będę się posługiwał półprawdami, będę mówił jak jest, dlatego że jestem w kontakcie nie tylko z zarządem, z lekarzami. Po pierwsze, chciałbym pani zwrócić uwagę, że jest oświadczenie ordynatorów, poza oczywiście chirurgią i ordynatorem, który jest, zdaje się, ciągle na zwolnieniu lekarskim, jest oświadczenie, z którego jednoznacznie stwierdza, że nie jest tak, jak mówią niektórzy lekarze. To jest po pierwsze. Po drugie, ja zawsze bardziej wierzę audytowi zewnątrz, a taki audyt został zrobiony przez ikonę profesora Kładnego, który wszystko wie o tak zwanym ruchu szpitali w naszym kraju. Proszę się zapoznać z tą opinią. To jest drugi dokument bardzo ważny, na którym powinniśmy dyskutować. Cieszę się, że wprowadza pani na sejmik, bo trzeba to przerwać. I trzecia bardzo istotna sprawa. Szpitale posiadają, pani marszałek doskonale wie, jako doradcę wojewody do spraw służby zdrowia, że szpitale ubiegają się o tak zwaną akredytację. I żeby dostać taką akredytację, szanowni państwo, przyjeżdża komisja powołana przez ministra zdrowia i bardzo szczegółowo przynicuje szpital od A do Z. Ja chcę państwu powiedzieć, to jeszcze nie ma dokumentu oficjalnego, ale dowiedziałem się ostatnio nieoficjalnie, że akredytacja przez zespół ministra zdrowia, nie jest z Platformy, jest pozytywna dla tego zarządu i jego działalności. I ostatnia sprawa, panie redaktorze.
Dla szpitala.
Oczywiście, dla szpitala. No a zarząd zarządza szpitalem. Więc ja chciałbym prosić wszystkich, żebyśmy wyciszyli emocje. Leżałem w szpitalu w listopadzie, trochę mogę na ten temat powiedzieć. Oczywiście, izba lekarska nie powinna się zajmować zarządem szpitala, tylko izba lekarska powinna się zająć umierającymi szpitalami w powiatach. Tam jest dramat finansowy.
Teraz Polskie Stronnictwo Ludowe, Jan Andrykiewicz.
Chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że szpital w Gorzowie jest bardzo ważnym szpitalem w naszym województwie. Obok szpitala w Zielonej Górze, w Nowej Soli musimy dołożyć wszelkich trosk, ażeby on funkcjonował dobrze. Pamiętam sytuację sprzed kilkunastu lat, gdzie zaczęło się dziać źle i niewiele zrobiono, ażeby szpital popadł w straszliwe zadłużenie. Udało się wyjść z tego i myślałem, że szpital w Gorzowie się wspaniale rozwija.
Ale się rozwija, naprawdę, panie pośle.
Tutaj słyszę, że jednak są jakieś problemy i to, co ważne, co powiedział pan senator, że liczy się opinia pacjentów i ich sytuacja, bo szpital odgrywa rolę służebną dla pacjentów i oni są najważniejsi. Oczywiście oczywiście mogą być różne opinie różnych środowisk, ale pamiętajmy o tym, że cała północ naszego województwa, ich sytuacja zdrowotna obywateli, naszych wspaniałych Lubuszan, zależy od funkcjonowania szpitala w Gorzowie. I dołóżmy wszelkich starań. Dobrze, że te głosy są takie bardzo odpowiedzialne, co słyszę. Państwo w Gorzowie oczywiście mają doskonałe rozwiązanie, jak funkcjonuje szpital. Zróbmy wszystko, ażeby nie wróciła sytuacja sprzed kilkunastu lat.
Artur Gras, Kukiz 15.
Ja rozumiem tutaj pytanie do pana senatora. Panie senatorze, rozumiem, że ten audyt określił kondycję finansową szpitala w Gorzowie jako doskonałą, tak?
W stosunku do tego, co jest w kraju, szanowny panie, ma pan rację, ocenił ją bardzo pozytywnie. Ten uszczerbek ekonomiczny, który jest na dzień dzisiejszy w stosunku, powiadam jeszcze raz, do średniej krajowej to jest zero nic. Taka jest prawda. I jeszcze jedno zdanie, bardzo panu przepraszam, że przerwałem. Muszę panu powiedzieć tak, jako przedsiębiorca to dzisiaj wiem, że brakuje rąk do pracy i niektórzy fachowcy od budownictwa począwszy, a skończywszy na służbie zdrowia, wykorzystują tą sytuację.
Czyli jeżeli faktycznie kondycja finansowa jest tak aż tak dobra albo dobra, a dzieją się tam rzeczy, które są dla nas troszkę niezrozumiałe, tak jak pani marszałek tutaj powiedziała, te niesnaski mają prawdopodobnie podłoże personalne, to najwyższa pora chyba spotkać się z tymi ludźmi ponad podziałami. Nie wiem, czy to marszałek województwa, czy prezydent Gorzowa powinien do takiego spotkania doprowadzić i powinny kwestie te zostać wyjaśnione. Jeśli chodzi o niegospodarność zaś, i to się tyczy jednak dużej ilości szpitali w Polsce, to moim zdaniem, że my wciąż mamy do czynienia z tą patologią, która kiedyś nabrała rozpędu. Mianowicie tak lekarze jest. Stawali się menadżerami szpitali, nie mając absolutnie ku temu żadnych kompetencji. Niestety zadłużali może nieświadomie, ale zadłużali te szpitale i tak dalej. Dziś należałoby faktycznie przejąć kontrolę nad szpitalami, dać kontrolę ludziom, którzy są wykształceni w tych kierunkach, a lekarzom pozwolić spokojnie leczyć pacjentów. A jeżeli faktycznie mamy do czynienia z jakąś wielką personalną animozją wśród zatrudnionych lekarzy w Gorzowie, to najwyższa pora zrobić spotkanie i wyjaśnić sobie pewne kwestie dla dobra pacjentów.
Andrzej Kosik, Nowoczesna.
Najbardziej przykre jest to, że ten konflikt, który już trwa prawie pół roku, odbywa się w sferze medialnej, tak? Są wzajemne listy, pisze pani marszałek do pana wojewody. Myślę, że zabrakło tutaj dobrej woli pomiędzy chyba obiema stronami, że zarząd, który powinien być odpowiedzialny wobec, ustanowiony przez właściciela, ale powinien być odpowiedzialny przed tym właścicielem, nie doprowadził do realnych mediacji, jeżeli jakiś taki spór powstał. Ja myślę, sam fakt, że w międzyczasie były wybory, jeden z członków zarządu musiał się wyłączyć, kandydując na prezydenta Gorzowa, tak? Jest to jednak dwóch polityków i to, co tutaj powiedział pan przede mną, może oni nie nadają się do takiej funkcji. Trzeba by, aby pomyśleć o zmianie tych osób, bo szpital w Nowej Soli, zarządzany przez nie lekarza, zarządzany notabene przez prawnika, tak? Od wielu lat, to wszyscy chyba w tym studium wiemy, od wielu lat jest na pierwszej pozycji rankingu szpitali lubuskich, tak? Marzeniem wśród moich znajomych wszyscy jeżdżą leczyć serce do Nowej Soli, kobiety z Zielonej Góry jeżdżą rodzić do Nowej Soli, tak? O czymś to świadczy, tak? Kwestia zarządzania. Jest problem, to trzeba ten problem jakoś rozwiązać. A na pewno najgorszą rzeczą jest nawzajem skarżenie się w mediami, przerzucanie się listami. Bo to jednak świadczy o jakimś bezpieczeństwie funkcjonowania tego szpitala. Tak oceniając to z boku, nie będąc lekarzem, myślę, że jednak właściciel, tak, o czym pani marszałek tu przed chwilą mówiła, powinien rozważyć zmianę zarządzających. Tak? Przykład właśnie Nowej Soli. Przykład Zielonej Góry, szpitala w Zielonej Górze, który też zarządzany przez menedżera. Wszystko funkcjonuje normalnie, ma dochody ten szpital, tak? A z Gorzowem ponowny raz po iluś latach wraca problem. Dlatego tutaj chyba nie politycy powinni rządzić tym szpitalem, tylko osoby z wykształceniem, może z doświadczeniem w funkcjonowaniu służby zdrowia.
Ale przypominam, że pan Ostrołuch nie jest żadnym politykiem. Na litość boską przyszedł ze szpitala koło Bydgoszczy, gdzie był prezesem. Błagam.
tylko że czasami się zachowuje jak polityk, bo i to nawet bierze wzory z partii rządzącej. Bo jak potraktować jego zachowanie na sesji sejmiku, kiedy powiedział, że lekarze zarabiają po 50 tysięcy złotych, tak? Gdzie okazało się, że tylko jeden lekarz, tylko raz mu się zdarzyło i kiedy pewien wyjątek traktuje się jak regułę. Jak mogą potraktować to radiosłuchacze, kiedy się mówi, że lekarze udowadniają, że zarząd przedstawia fikcyjne grafiki, tak? Żeby się zgadzało wobec NFOZ-u. No, moim zdaniem zupełnie to deprecjonuje zarząd. Bo takie rzeczy, zwłaszcza przy służbie zdrowia, przy obronności, przy bezpieczeństwie, nie powinny mieć miejsca i powinny od razu dyskwalifikować i zapalać się czerwone światełko u właściciela.
Robert Zanacki, Porozumienie.
Czy tutaj te wszystkie głosy, jakby tak zebrać do kupy, mówiąc kolokwialnie, to cieszą tylko z jednego powodu, że każdy jednak zaznacza, że to zdrowie, życie ludzkie jest najważniejsze i nawet jak się słyszy te głosy opozycji, która wskazuje pewne problemy, czy to w zarządzie, pracy zarządu, czy też po prostu jakieś systemowe, to cieszy, bo po prostu słychać, że każdemu zależy na tym, aby tą sprawę rozwiązać. Zgadzam się z tym, że tutaj bez emocji trzeba podnieść tą sprawę i cieszy mnie to, że tutaj mamy w studio specjalistów z branży, panią marszałek, która rzeczywiście ten temat podejmie. Cieszy mnie też tutaj, że pan senator Komarnicki wskazał, że ta dyskusja się odbywa bez emocji i też o to chyba bym apelował. Ja jako wiceprezes Porozumienia Jarosława Gowina mogę tylko powiedzieć, że kolejna kadencja rządów Zjednoczonej Prawicy to będzie bardzo trudny temat podjęty. Właśnie reforma służby zdrowia i to taka głęboka, ponieważ systemowe rozwiązania są bardzo potrzebne nam dzisiaj. Służba zdrowia kosztuje nas coraz więcej, bo mamy ten rynek pracy, o którym pan senator mówił. Mamy też kwestie, które dzisiaj nam pokazują, że ten schemat funkcjonowania służby zdrowia, szczególnie w wypadku spółek prywatnych, które funkcjonują w takiej formie prawnej jak nasz Szpital Gorzowski, tworzą takie problemy. I tutaj czy zarząd by się starał, nie starał, zawsze te problemy będą się pojawiały i raz jeden zarząd rozwiąże je lepiej, raz gorzej. I teraz do czego dążę? Do tego, że my mamy konkretne propozycje jako Zjednoczona Prawica. Myślę, że w wyborach parlamentarnych czy kampanii parlamentarnej je zaprezentujemy. Już teraz zarys tego był. Będziemy się wzorować na systemie niemieckim. Chodzi o kasy, które tam funkcjonują i pewien system mieszany i myślę, że to jest kierunek rozwoju służby zdrowia w całej Europie. Trzeba w ten sposób o tym myśleć i cieszy mnie, tak jak mówiłem, podkreślam to jeszcze raz, że każdy tu poszukuje rozwiązań. My je mamy na stole. Mam nadzieję, że skonsultujemy też z opozycją i pan senator, jak będzie taka propozycja w Senacie, to podniesie za tym rękę,
absolutnie
czego sobie życzę.
Jestem, zaznam ten system.
Cieszę się.
Dziękuję. Ja tylko chcę dodać. Ja mam jedną gorącą prośbę. Powinno się dyskutować w gronie ludzi, którzy są odpowiedzialni i na tym się znają. Natomiast nie możemy dopuścić do sytuacji takiej, że poszczególne branże zatrudnione w szpitalu będą wyrażać swoje niezadowolenie wobec zarządu, bo to może być cyklicznie, ten szpital pójdzie pod wodę.
Dlatego ja się wycofuję od oceniania. Cieszy mnie, że po prostu jest taka dyskusja merytoryczna.
Elżbieta Polka?
No rzeczywiście problem Szpitala Gorzowskiego to jest dla nas wszystkich chyba problem numer jeden w tej chwili, żeby uspokoić jakby wszystko, co złe tam się dzieje, wyciągnąć te wszystkie niedoskonałości, które są, ocenić sytuację i podjąć decyzję. No i to jest zadanie dla samorządu województwa. Bo to jest jego spółka. To jest jego spółka.
I to tyle, jeśli chodzi o Lubuskie Forum. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie do studia i udział w programie. Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Senator Władysław Komorniński, Platforma Obywatelska.
Dziękuję za zaproszenie, życzę Państwu miłego weekendu.
Norbert Zanacki, Porozumienie.
Dziękuję za zaproszenie i wszystkiego dobrego na weekend.
Artur Grodz, Kukiz 15.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Jan Andrykiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję Państwu.
Teraz Andrzej Kosik, Nowoczesna.
Dziękuję, do widzenia.
Bogdan Sadowski, również dziękuję, do usłyszenia.